pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Każdą sobotę o 9.25 już wszystko w porządku. Witamy Państwa w studio przy mikrofonach. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu, ten piękny poranek.
Debiutująca w programie Beata Tojza, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15. Dzień dobry, chciałem powiedzieć stały bywalec programu.
Patrzyliśmy sobie w oczy, już się Pan zmieszał. Dzień dobry Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, również często tu bywa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Piotr Baczak anonsuje także swój udział i chyba jest w drodze, także zaraz do nas dołączy. No a my dziś mamy oczywiście kilka tematów, o których porozmawiamy, zajmiemy Państwa uwagę. No, kampania wyborcza trwa, samorządowa, mamy debaty, odbywają się one intensywnie. Przed chwilą słyszeliśmy zapowiedź także kolejnej organizowanej. Wczoraj Polskie Radio 24 przy współpracy z Radiem Zielona Góra debatę organizowało. Ja patrzyłem na kandydatów i mam wrażenie, że już wszyscy są zmęczeni tą kampanią, a tu jeszcze tydzień został do wyborów. No, trzeba przyznać, że bardzo intensywny czas dla Państwa. Tu patrzę przede wszystkim na kandydata na prezydenta. Zaraz przyjdzie drugi kandydat na prezydenta. Radni także i kandydaci na radnych chodzą z ulotkami, spotykają się z mieszkańcami. Gardła zdarte. Jak to jest, Arkadiusz Dąbrowski?
To jest bardzo trudny okres dla każdego, kto kandyduje. Ja pamiętam moje pierwsze kroki w polityce. To było takie twarde zderzenie z rzeczywistością. Właśnie najgorzej to nauczyć się radzić sobie z tą krytyką, bo wiadomo mi jest, że nie jest to tak, że zawsze każdy nas będzie lubił, albo każdy będzie pozytywnie komentował nasze programy, nasze propozycje.
No właśnie, ja się spotkałem z takimi opiniami. Gdzieś tam jeden radny powiedział, że jego ulotkę wyrzucono do kosza, tak ostentacyjnie przy nim. Na innego jakaś pani zamachnęła się torebką, to tak.
Tak, i to ja wierzę w jedną rzecz, panie redaktorze, szanowni państwo, że każdy, kto kandyduje do Rady Miasta, idzie tam dlatego, że chciałby coś w tym mieście zmieniać, chciałby pracować na rzecz lokalnej społeczności. I wtedy spotykamy się właśnie z takim objawem jakimś nieprzyjemnym dla nas, tak? Albo ktoś wyrzuci naszą ulotkę, albo ktoś w jakiś tam nieładny sposób nas skomentuje. I to jest bardzo trudne, bo później wracamy do domu wieczorem, kiedy jesteśmy już zmęczeni po trudach dnia codziennego i zaczynamy się zastanawiać, no co ze mną jest nie tak, co takiego zrobiłem. Odpalamy oczywiście media społecznościowe, tam kolejne komentarze. To człowieka hartuje w pewien sposób, ale na pewno też męczy. Całe szczęście ta kampania jest taka specyficzna. Ja pierwszy raz widzę taką kampanię, która jest taka krótka. I cieszę się, że to już tylko, że jesteśmy na ostatniej prostej, że to już tydzień został, ale słusznie pan zauważył, że widać już zmęczenie materiału, zwłaszcza to, że też ci kandydaci chodzą po mieście, rozmawiają z mieszkańcami, to też jest męczące, absorbujące, poświęcamy swoje życie rodzinne, zawieszamy jakieś tam inne obowiązki. W każdym razie ja się cieszę, że tu już tylko tydzień.
Beata Tojza, debiutantka w wyborach samorządowych, czy już wcześniej była?
Samorządowych debiutantka.
Tak.
Powiem szczerze, że tylko po części się z panem zgodzę. Ja akurat nie jestem osobą taka, która bierze sobie bardzo do serca, że ktoś wyrzuci moją ulotkę. Każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie i ja to szanuję po prostu. Miałam takie sytuacje, owszem, że dawałam do ręki, ale pan mówił, wie pani co? Oddam pani tą ulotkę, po prostu. Pani za to zapłaciła, to nie jest moja opcja. Szanuję panią, że pani tu jest, ze mną pani rozmawia, wyszła pani do ludzi, ale dziękuję bardzo. I ja to również szanuję. Także ja, mówiąc szczerze, biorę wszystko na klatę, nie? To tak naprawdę. A jeżeli chodzi o samą kampanię, tak, wychodzimy do ludzi, przynajmniej ja, nasze dziewczyny z Nowoczesnej również robimy promocję taką, kampanię parasolkową, także nas widać na osiedlach. Czego mi brakuje w innych ugrupowaniach? No powiem uczciwie, że ja jeszcze nikogo u siebie na osiedlu nie spotkałam, a mieszkam na dużym osiedlu.
Może nie noszą parasolek, to ich nie widać.
Ale nie, naprawdę, powiem szczerze, że dopiero wczoraj wyciągnęłam pierwsze ulotki ze skrzynki i to było 6 ulotek jednego ugrupowania. Więc wnioskuję, że to po prostu był zrobiony kolportaż, tak? I w mojej ocenie to, no ja to osobiście negatywnie odbieram, bo to trzeba pójść do człowieka. Ja nie mówię, nie każdy się nadaje do tego, żeby zrobić door to door, tak? Nie ma też na to tyle czasu, żeby wszędzie pójść i wszystkich odwiedzić i zagadać, no bo byśmy, nie wiem ile ta kampania by musiała trwać. Natomiast uważam, że bardzo dużo osób idzie na łatwiznę i idzie bardziej w obrazki niż w rozmowy.
Sławomir Kowalski kandyduje do sejmiku województwa lubuskiego, Kukiz List. Ma jedną czy jeden okręg w Zielonej Górze, natomiast...
Do Rady Miasta,
natomiast do sejmiku tych reprezentantów jest dużo więcej w tym...
Tak, bo są cztery okręgi.
To pan ma utrudnione zadanie, bo tu trzeba jeździć jednak po tych wszystkich miejscowościach, bardziej w teren, mniej miasto.
Tak jak my mówiliśmy, jako Kukiz 15 mamy ograniczone środki, bo dysponujemy tylko własnymi pieniędzmi, czyli moimi osobistymi, i z racji tego nasza kampania jest troszeczkę w inny sposób prowadzona. My, widzę, że w większości kukizowcy nastawiają się jednak na media społecznościowe, żeby tam zaistnieć i w ten sposób się pokazać, czy chociażby prowadząc jedne czy drugie strony internetowe, blogi i tego rodzaju sprawy. Także w tej kwestii i my może też w inny sposób pokazujemy i chcemy, będzie to też taka godzina próby, że bez pieniędzy być może zdobędziemy jakąś fajną pulę miejsc, czy to właśnie w sejmiku, czy w Radzie Miasta, nie dysponując tak wielką pulą pieniędzy, jaką mają, jak my to nazywamy, klany partyjne. A z drugiej strony fajne zdjęcie pokazało się ostatnio, wczoraj w internecie znalazłem, to może przeczytam, i na skrzynce jest napisane: bardzo proszę nie wrzucać tutaj ulotek jakichkolwiek partyjnych cwaniaków. Ja, jak też wielu korodaków, oddamy swój głos na KWW Kukiz 15. Oni reklamy nie potrzebują.
I co na to odpowie Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska?
To są moje pierwsze wybory i... wiele mi o nich mówiono. Nastawiano mnie na różne sytuacje, opowiadano o różnych zdarzeniach. A ja powiem szczerze, poza takim zmęczeniem fizycznym, które wynika z prostej przyczyny, odbyłem już kilkaset, jak nie kilka tysięcy spotkań z zielonogórzanami. Sam własnoręcznie wręczyłem 3000 ulotek. W związku z tym jest co robić i tu się pojawia zmęczenie fizyczne. Ale z jedną tezą się nie zgadzam, a mianowicie spotkania z mieszkańcami, wbrew pozorom, jeżeli się jest nastawionym pozytywnie do człowieka, to one wcale nie męczą. Nawet w sytuacji, kiedy spotykam się z...
No, nie oczekiwaliśmy innej odpowiedzi.
Mówię, jak jest. Nawet kiedy spotykam się z niechęcią, bo każdy, tak jak tutaj było powiedziane, ma swoje preferencje, swoje zdanie na określone tematy, i kiedy dochodzi do różnicy, nawet wynikającej z tego, że znaczek na ulotce się nie podoba...
A zdarza się, że ktoś patrzy Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską...
Zdarza się i powiem uczciwie, jestem osobą otwartą i może to powoduje, że nie spotykam się z bezpośrednią agresją z tym związaną. Dochodzi do rozmowy, do wymiany poglądów, grzecznie się rozchodzimy, życzymy sobie wszystkiego dobrego i ani ja nie próbuję nikogo na siłę przekonać do opcji, którą reprezentuję. Bardziej staram się przekonać do tego, że jestem dobrym kandydatem na prezydenta. Z drugiej strony też przyjmuję uwagi osób, które mają prawo wyrażać odmienne zdanie, analizuję te uwagi, staram się wyciągać z tego wnioski. Wiele tych uwag jest cennych i to polecam każdemu kandydatowi, żeby jednak nie zapatrywać się tylko i wyłącznie na swoje podwórko.
To jest ten moment zderzenia z rzeczywistością.
I to jest tak, i to jest bardzo pozytywne. Ja to bardzo fajnie odbieram, mnie to dodaje dodatkowej energii i powiem, pomimo tego zmęczenia fizycznego, wczoraj taka ciekawostka, ostatnie spotkanie z mieszkańcami, jak tu pozdrawiam mieszkańców Łężycy, którzy podziwiam za to, że wytrzymali tyle, bo kończyło się blisko godziny 23. Chcieli być, chcieli porozmawiać, chcieli posłuchać, co mam do zaproponowania. Sami przedstawili mi problemy Łężycy. Wiem, na czym polega problem tej części miasta. I to jest właśnie to, co mnie napędza. O 23 wracając do domu, ja nadal byłem chętny do dyskusji.
Piotr Barczak, chyba z największym doświadczeniem i samorządowym, i udziale w różnego rodzaju kampaniach, jak to z tymi kampaniami, z tegoroczną kampanią jest, jak ona w praktyce wygląda? W Prawie i Sprawiedliwości.
Samorządowe kampanie mają to do siebie, że jest jakby mniejszy okręg niż na przykład parlamentarne i myślę, że one dają dużo większą możliwość właśnie kontaktu z mieszkańcami, bo jakby na mniejszym obszarze, pomimo tego, że Zielona Góra wcale nie jest małym miastem, ale one właśnie umożliwiają takie bezpośrednie wyjście, bycie przy człowieku i myślę, że to każdy z kandydatów, który wychodzi do mieszkańców, nie wiem, czy urzędujący obecny prezydent był gdzieś na jakimś osiedlu, ale na pewno...
W centrum na Starówce był widziany.
Raz czy dwa. Natomiast, ale to potrzeba wyjścia, nie? To znaczy, to w takim wypadku może wybory powinny być co miesiąc albo co roku przynajmniej, bo byśmy mieli więcej inwestycji w mieście. Natomiast wracając do tematu, ja jestem osobiście bardzo zadowolony, lubię kontakt z ludźmi i to, co chyba wszyscy powtarzają, niezależnie jakby od sympatii, narzekań, każdy z nas nabiera wyjątkowego doświadczenia. To bycie bezpośrednio z osobą, z człowiekiem, z mieszkańcem pozwala nie odrywać się od rzeczywistości, pozwala być blisko jego problemów i dlatego ta nasza kampania oczywiście jest też nastawiona na bezpośredni kontakt. Nie zapominamy o tej tak zwanej outdoorowej, czyli w reklamowej na zewnątrz. I kwestia spotkań czy też debat. Ja osobiście bardzo je lubię. Myślę, że takiej intensywności przy żadnej jeszcze dotychczasowej kampanii, także samorządowej, nie było, co do ilości debat kandydatów na prezydenta, ale jest to też szansa do tego, że mieszkańcy mają możliwość poznania i myślę, że gdyby była druga tura i do czego namawiam mieszkańców, to będzie jeszcze większa szansa na to, żeby dwóch kandydatów w tej drugiej turze jeszcze bardziej poznać, bardziej ich wypytać o szczegóły, o konkrety.
Do debaty prezydenckiej być może jeszcze wrócimy na antenie w tym programie, ale teraz sprawdźmy, jak o Zielonej Górze mówiono w telewizyjnej jedynce, bo zarówno w programie Alarm, jak i w magazynie śledczym Anity Gargas pojawiły się dwa materiały. Pierwszy dotyczył kontrowersyjnej sprzedaży działki przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Chodzi o cenę, za jaką ta działka pod salon meblowy, jak się okazuje, także pod fast food została sprzedana ta ziemia. Według informacji opozycji, przedsiębiorców można było to sprzedać dużo drożej i miasto mogłoby dużo więcej pieniędzy zarobić. No i druga sprawa, doskonale znana wszystkim, afera zielonogórskich zakładów usług miejskich. Pytanie do Państwa, jak oceniacie te jakby materiały, kwestie także związaną z no, takim kontekstem oczywiście przedwyborczym, bo można mówić wprost o tym, czy tego rodzaju afery, one wpłyną na wynik wyborów, może w jedną, może w drugą stronę. Jak oceniacie te sprawy, Sławomir Kowalski, Kukiz 15?
Obydwie sprawy pokazują, te, które zostały pokazane w telewizji, pokazują nam, że coś niedobrego się już działo w magistracie, tutaj w Zielonej Górze i jest coś na rzeczy w tych kwestiach. My jako mieszkańcy nie znamy szczegółów, bo na razie wszystko jest procedowane i jak gdyby robione po to, żeby nam w przyszłości pokazać, a czy się to pokaże, to zobaczymy. Czy jestem ciekaw, czy po wyborach nie wszyscy nie zapomną o tym wszystkim, co tu się zadziało i sprawa ucichnie i zniknie z mediów, z tego wszystkiego, co się dzieje. Ja oglądając to wszystko, no, patrzyłem z przerażeniem na to, co, jak zachowuje się pan prezydent Kubicki, jego mowa ciała, o czym mówi, jak on się wyraża, co mówi i w jaki sposób. Także jestem w pewnym sensie przerażony tym, bo wiemy, sondaże pokazują, chociaż jestem przekonany, że będzie to w troszeczkę inną stronę pójdzie, sondaże pokazują, że pan prezydent może znowu wygrać, czyli możemy się przygotować na znowu takie rzeczy, które, takie sprawy, które gdzieś tam nas będą przez cały czas dotykały, a my będziemy mówili, że wybieramy lepsze zło. No niestety, czy wybieramy lepsze, czy zło, to zawsze to jest zło. I ja namawiam do głosowania na Kukiz 15. Akurat w tych wyborach prezydenckich nie mamy na to szans, ale my dajemy fajne rzeczy ludziom, czyli my proponujemy pozytywną stronę tego
całej sytuacji. Audycja zawiera lokowanie komitetu.
Nie mam tej szansy innej, więc lokuję w ten sposób.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja bym porównał to do ciasta, tą sytuację. Jeżeli ciasto może wyglądać bardzo ładnie, pięknie, a przekroimy, a w środku jest zakalec, to mniej więcej taka sytuacja jest w tej chwili w Zielonej Górze. Szczególnie ten rok pokazuje, że od góry próbuje się taką warstwę powierzchowną, piękną zrobić, to znaczy inwestycje, tam gdzieś otwieranie placu zabaw, przykład w Ochli całkiem niedawno otwieranego parku rekreacyjnego, a jednocześnie dzień wcześniej drobna wichura i budki lęgowe wpadają do wody, lęgowe dla kaczek, które były tam zrealizowane. To pokazuje w drobnej mierze, natomiast te programy, które były pokazane w telewizji w bardzo poważnej mierze, jak no właśnie tego przysłowiowego zakalca w Zielonej Górze jest bardzo dużo. W moim przekonaniu trzeba to zmienić i trzeba na nowo całkowicie odświeżyć tą sytuację, którą mamy w Urzędzie Miasta.
Nie wiem, czy będzie podobna tutaj podobne porównanie ze strony Sławomira Kotylaka. Bardzo proszę, Platforma Obywatelska. Jak nie ciasto, to co?
No właśnie, może nie będę posługiwał się przykładami kulinarnymi. Mm-hmm. Natomiast dwa lata temu jako zwykły mieszkaniec, taki, który pracuje, ma tu rodzinę, dowozi dzieci do szkoły, którego sprawy czysto miejskie może mniej interesują niż jego własne codzienne sprawy. Od dwóch lat, wchodząc w życie samorządowe, poznaję coraz bardziej kwintesencję tego, czym jest samorządność i z coraz większą konstatacją stwierdzam, że to, co samorządnością w Zielonej Górze można byłoby nazwać, to na pewno nie to, jak jest sprawowana władza w mieście. Nie ma to nic wspólnego z samorządnością i te przykłady, które były przytoczone przez pana redaktora tych dwóch audycji, moim zdaniem to jest tylko szczyt góry lodowej. Mam przykłady tego, że tego typu zdarzeń, tego typu działań jest zdecydowanie więcej, tylko one nie ujrzały jeszcze do tej pory światła dziennego. Może nie są one tak tragiczne jak śmierć pani księgowej, ale na pewno są nie do zaakceptowania przez kogokolwiek sytuacje, w której albo dochodzi do sprzedaży gruntów po zaniżonych cenach, albo do działań niezgodnych z prawem w obszarze realizacji inwestycji miejskich. Dzisiaj będzie otwierany park linowy. Ja mam proste pytanie. Jak można otworzyć atrakcję dla dzieci na placu budowy? Bo przecież dookoła jest rewitalizowany park Gęśnika, który nie jest inwestycją zakończoną, rozliczoną, gdzie nadal wisi tablica budowlana z informacją o tym, że tam trwa budowa.
Można w sytuacji, kiedy jest tydzień do wyborów, to nawet trzeba.
I właśnie pan redaktor porusza te kwestie bardzo, bardzo delikatne. To znaczy, kiedy kończy się rozsądek?
Jeśli pan Kotylak wie o paru sprawach, to dlaczego nie mamy zgłoszenia do prokuratury?
Ale przecież wszystko zostało zgłoszone.
Ale nie, no pan mówił akurat... jeszcze o innych rzeczach, które...
Dobrze, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak, nie powiedział.
Jak rozumiem, także z racji obecności na listach głos prezydenta.
Mamy, tak jak wspominaliśmy na samym początku, teraz okres kampanii wyborczej. I ta kampania wyborcza jest dla mnie wyjątkowo brudną kampanią, to znaczy wyciąga się wszystko, nie mówię teraz tylko o Zielonej Górze, ale można też teraz odwołać się do kampanii, która toczy się generalnie w całym kraju, tak samo jak wyciąganie na przykład taśm prawdy przeciwko premierowi Morawieckiemu. To dziwnym trafem te taśmy nagle pojawiają się w trakcie kampanii wyborczej, dziwnym trafem Telewizja Polska te programy publikuje na tydzień przed wyborami. Oczywiście na pierwszy rzut oka, po oglądnięciu tych materiałów, które uważam osobiście za bardzo tendencyjne i nakręcone w taki sposób, aby w jak najgorszym świetle przedstawić magistrat i urzędującego prezydenta. Oczywiście po oglądnięciu tych materiałów człowiek by powiedział, że faktycznie coś niedobrego tam się dzieje, wygląda to naprawdę podejrzanie. Niemniej jednak proszę pamiętać, że nie mamy wglądu do wszystkich, całej dokumentacji, po analizowaniu której moglibyśmy stwierdzić z całą pewnością, czy faktycznie te nieprawidłowości tam zachodzą, czy nie. Natomiast, co ciekawe, w tych programach wypowiadał się także rzecznik prokuratury, który w bardzo taki może dyplomatyczny, ale też wyraźny sposób powiedział, że póki co nie istnieją jakieś wielkie przesłanki ku temu, aby te śledztwo naprawdę przybrało jakiś taki mega wielki wymiar.
Śledztwo to jedna sprawa, a tak? Reakcja władz miasta na tą sytuację, kondolencje 3 tygodnie ponad na Facebooku złożone rodzinie, niezawieszenie zarządu i brak zdecydowanych działań ze strony prezydenta, no to może budzić wątpliwości.
sam osobiście może z tymi kondolencjami ta sprawa mi się nie podoba, załatwiłbym to inaczej. Natomiast co do zawieszenia zarządu, to nie można tak postępować, że jeżeli pojawia się pewne... Tutaj jest może sprawa poważna, bo faktycznie ktoś tutaj jest tragiczna śmierć, ale no, nie można...
Więc właśnie waga tego wydarzenia jednak jest istotna. Nie można tak postępować,
że jeżeli nie mamy potwierdzonych poprzez prokuraturę czy takich żelaznych faktów, zawieszać wszystkich, na których wpływa donos, bo gdyby tak samorządy lokalne postępowały, to zawieszonych byłoby połowa urzędników non stop, bo tych anonimów jest oczywiście dużo. Natomiast ja powiem jeszcze tylko na zakończenie. Czasem pewne sprawy, które na pierwszy rzut oka wyglądają podejrzanie, nimi nie są. Ja powiem osobiście, kiedyś z panem się tutaj starłem na taki temat, pamiętam. Tak, może wymiana poglądów, przepraszam, może złego słowa użyłem. Kampania billboardowa Radia Zachód, tak, ja...
Radia Zielona Góra.
Radia Zielona Góra, ja na pierwszy rzut oka bym powiedział, że była to kampania wymierzona w prezydenta. Pan mi przecież to wyjaśnił, że jako spółka macie prawo do promocji, że to była kampania promocyjna. Tak. No i gdybym ja kręcił materiał dziennikarski, to bym to materiał byłby tendencyjny.
Czekamy na taki materiał, panie Arkadiuszu.
Natomiast oczywiście rzeczywistość okazała się zgoła inna, dokumenty są takie, była to kampania promocyjna.
Beata Toisa Nowoczesna długo słuchała wypowiedzi prosimy też o opinię.
Czy materiał był tendencyjny? Może po części tak, ale fakty są faktami. Kobieta nie żyje, popełniła samobójstwo, to jest raz. Dwa, działka została sprzedana. Cena działki była podnoszona już w zeszłym roku. To nie jest temat, który teraz wypłynął, tak? Przecież o tym się już mówiło od dłuższego czasu.
No tak, tylko dlaczego
zrobiono operę?
Ja powiem szczerze, tak, jako mieszkanka Zielonej Góry uważam, że naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, co się dzieje, że w przekaz Polski idzie negatywna reklama Zielonej Góry. I to nie po raz pierwszy. To była sprawa pani Furmanowicz, to był ZZUM, to jest CRS, to są przedszkola, tak? To nie jest tak, że czyli coś może być. W telewizji się słyszy prosty przekaz. W Zielonej Górze w Urzędzie Miasta jest układ. I wszystko. Czy tak jest, czy tak nie ma. Sprawa nie została rozwiązana. W czerwcu sprawa księgowej wypłynęła, tak? A do dzisiaj my nic nie wiemy. Gdybyśmy już coś wiedzieli, gdyby prokuratura coś już ustaliła, na pewno by to wpłynęło na wynik wyborczy. W ten czy w inny sposób.
Tylko prokuratura mówi o tym, że to śledztwo bardzo skomplikowane,
bardzo
złożone, bardzo dużo dokumentów i na pewno do końca roku się nie skończy.
Słowo Mirko Golski. A propos tego właśnie, co pan redaktor powiedział, bo ja się przysłuchiwałem, co pan rzecznik prokuratury mówił i z jego słów wynikało, że zaczęli przesłuchiwać woźnego i sprzątaczkę, a nie na przykład główne osoby, które zostały wymienione na przykład w liście prezesów.
To jest tłumaczone jakby metodą dojścia.
Świetna metoda. Nie przesłuchuje się złodzieja, tylko się przesłuchuje tego, który może widział tego złodzieja. No, bardzo dziwne.
Sławomir Kowalski. Przepraszam, Sławomir Kowalski był Sławomir Kotylak, tak, przepraszam.
To prawda, te śledztwa będą bardzo skomplikowane. Świadczy o tym choćby informacja, którą ja uzyskałem tutaj, odpowiedź Sławku. Wszystko zostało zgłoszone do prokuratury, to co...
Ale to w tej sprawie. Myślałem, że mówiłem o innych.
I w tej kwestii nasza prokuratura już jakby dała do zrozumienia, że to przerasta jej możliwości i sprawa zostanie przekazana do CBA, czyli to jednak nie są proste sprawy do prześledzenia i do udowodnienia komukolwiek winy, czy też obalenia pewnych zarzutów. Niemniej to pokazuje, jak bardzo skomplikowane mechanizmy funkcjonują w Urzędzie Miasta. Tutaj o transparentności nie ma kompletnie mowy, bo gdyby sprawy były transparentne i jawności, to nie byłoby tego typu problemów w szybkim ustaleniu faktów.
Szanowni Państwo, to jest ostatni program przed wyborami. Tak, jeszcze Arkadiusz Donalski?
Tak, ja jeszcze tylko chciałem, bo zapomniałem powiedzieć jedną rzecz. Ja od dłuższego czasu mam takie wrażenie, że tutaj kontrkandydaci pana prezydenta to się tak skrzyknęli i w niego, obecnego prezydenta, i w niego tak cały czas
Ale czy tu jest
uderzają.
Zaskoczenie? To są...
Zaskoczenie nie jest pana
tak jakby, miałem takie wrażenie, że to takie było wszystkie paluchy na pokład i tego, tylko wczoraj w sam raz to powiedzenie już straciło może swoją moc. Natomiast ja chciałem podziękować Sławkowi i Piotrkowi tutaj siedzącym, że nie wzięli udziału w tych nagraniach, bo tam było dwóch kontrkandydatów, którzy w ten sposób próbują się promować. Wy tego nie zrobiliście. Uważam, że to bardzo eleganckie z waszej strony. Chciałem wam podziękować.
I macie mój głos.
Nie ma za co. Natomiast ja myślę, że to jest jakby też dowód na to, że proszę zobaczyć, Rada Miasta, która powinna być takim organem nadzorczym dla prezydenta, tak naprawdę dzisiaj nie jest.
I o to chciałem zapytać, bo to jest ostatni program przed wyborami, bo za tydzień w sobotę mamy ciszę wyborczą i kiedy spotkamy się za 2 tygodnie, to będziemy rozmawiać już o wyniku wyborów. To jest też okazja, żeby spróbować zamknąć tą kadencję, te ostatnie 3,5 roku w Państwa ocenie, jak ją oceniacie. Więc ocena chyba Piotra Barczaka, najpierw wyjściowa, dotycząca funkcjonowania Rady Miasta, ale miasta w ogóle. Bardzo proszę.
No, jeżeli chodzi o konkretnie Radę Miasta, w moim przekonaniu była dosyć barwna, tak bym to ogólnie ujął. Natomiast na pewno Rada Miasta powinna kontrolować prezydenta. W tej kadencji niestety tak nie było. Prezydent miał 11 radnych. Właściwie to byli jego urzędnicy, można byłoby powiedzieć, ponieważ wszystko, co on przedstawiał, praktycznie było przyjmowane. Jednocześnie w dużej mierze czasowej Platforma Obywatelska wspierała te działania, więc za te wszystkie rzeczy, które jest po części przecież, no jest odpowiedzialna, jakby nie było. Dlatego w moim przekonaniu pierwszą, najważniejszą rzeczą dla przyszłej kadencji to powinno być tak, jeżeli Państwo głosujecie na, będziecie chcieli głosować na obecnie urzędującego, to z kolei nie głosujcie na jego radnych, dlatego żeby to byli wasi przedstawiciele w Radzie Miasta, a nie przedstawiciele prezydenta. Prezydent ma mnóstwo urzędników do swojej pracy, natomiast Rada Miasta powinna tak naprawdę właśnie mieć większe możliwości, większe kompetencje. Na dzisiaj choćby przy tej spółce, o której mówiliśmy i tym w problemach, które były, prezydent nie umożliwił, chociaż ma taką zgodnie ze statutą możliwość, upoważnić kogokolwiek do kontroli. Tego nie zrobił i tak naprawdę nawet nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tych spraw, a zatem w pewien sposób Rada jest niejako, można byłoby powiedzieć, nieco ubezwłasnowana.
Nie wiem, czy podzielicie Państwo takie spostrzeżenie, że te ostatnie 3,5 roku, bo to jest krótsza kadencja w stosunku do innych kadencji samorządowych w kraju ze względu na połączenie wybory w marcu i dlatego nieco krócej. To był czas wielu takich lokalnych konfliktów i protestów mieszkańców w różnych sprawach. Od wycinek drzew po, nie wiem, jakieś inwestycje przez właśnie kwestie związane z konfliktami z jakimiś personalnymi, pracowniczymi. I to było swoiste. Także wykształci się ruch miejski w Zielonej Górze, gdzie grupa społeczników, którzy też chcą zawalczyć o Radę Miasta i ktoś może powiedzieć nawet w ten sposób, że jeśli są takie oddolne inicjatywy, to dobrze, Beata Tojza.
Tak uważam. Nowoczesna. Uważam, że to jest potrzebne i to jest dobre. Wynikło to z tego, że kadencja ta, która była teraz, kończy się prezydencka, była bardzo arogancka. Po prostu nie słuchał mieszkańców. Nie słuchał nas. I taka jest prawda. I bardzo się cieszę, że powstają takie inicjatywy jak Ruch Miejski, że nas, miejmy nadzieję, w końcu zaczną słyszeć. Natomiast powiem też uczciwie, że jeżeli chodzi o Radę i kompetencje Rady, zgadzam się tutaj z panem Piotrem, że Rada powinna mieć większy wpływ i widzieć, co się dzieje, żeby nie pojawiały się właśnie takie kwiatki odnośnie, tak jak teraz ZZUM, czy ta działka CRS-u i tak dalej, i tak dalej.
Żeby nie była tylko maszynką do głosowania.
Tak, to właśnie, właśnie o to chodzi. My tam, po co my tam mamy iść? My powinniśmy wiedzieć. Proszę zwrócić uwagę nawet o tych debatach, o których tutaj nie bardzo chcieliśmy teraz rozmawiać, ale słuchając debaty, która odbyła się w TVP Gorzów i Radio Zielona Góra również prowadziła.
To Radio Zachód razem z TVP3.
Proszę zwrócić uwagę, że prezydent ani razu nie odpowiedział na pytanie kandydatów. Za każdym razem to była autopromocja, co zostało zrobione przez 12 lat. Gdy miał czas na zadawanie pytań, robił to samo. Więc pytanie, czy jest już takie ma bardzo obawy do tego, że naprawdę czuć tą zmianę, że coś naprawdę się zmieni w Zielonej Górze, czy dalej jest tak arogancki?
Tutaj. Ostatnie 3,5 roku według Arkadiusza Dobrowskiego w Zielonej Górze.
Po części zgodzę się tutaj z Piotrem, że faktycznie była to dosyć barwna kadencja, wiele się działo, były protesty, nieporozumienia. Wynika to z tego, że na pewno wiele inwestycji też było przeprowadzanych. My Polacy mamy taką tendencję często, że gdy chcemy coś budować, to najlepiej, żeby to budowali, ale nie koło mojego domu, tylko niech budują tam dalej. To oczywiście jest potrzebne, ale nie koło mnie. Natomiast nie zgodzę się z faktem, prezydent musi mieć swoich radnych, dlatego że ja podam taki przykład po Bartłomieju Sochańskim, którego kandydata na prezydenta Szczecina z PiS-u, który wisiał tutaj w Ochli, prezydentem Szczecina został Marian Jurczyk, legenda Solidarności, i on nie miał większości w Radzie. I to była kadencja, w której nic nie mógł zrealizować, ponieważ Rada zawsze politycznie zagrywała przeciwko niemu. Prezydent musi mieć swoich radnych, natomiast musimy pomyśleć, bo to nie dotyczy tylko samorządu lokalnego tutaj w Zielonej Górze, ale to dotyczy oczywiście całego kraju, może nad rozwiązaniami ustawowymi, które jasno by mówiły, że na przykład komisja rewizyjna powinna składać się z radnych opozycji, mieć jakiś, nie wiem, to jest tylko taka propozycja, mieć jakiś organ nadzorujący, który mógłby interweniować w przypadkach, kiedy stwierdza się jakieś nieprawidłowości.
Sławomir Kotylak, Platforma.
Ja myślę, że zanim zaczniemy zmieniać ustawę, należałoby się zastanowić nad tym, jak w ogóle należy sprawować władzę, bo większość konfliktów, która powstawała i potem jakby znajdowała swoje epitafię w Radzie Miasta, tak naprawdę były konfliktami spowodowanymi tym, że najpierw się coś proponowało, albo nawet forsowało na siłę, a dopiero potem się okazywało, że moment, ale tam przecież są mieszkańcy. I ci mieszkańcy, dowiadując się wielokrotnie, nawet po fakcie, no w jedynym geście desperacji, no wychodzili bądź na ulicę, bądź przychodzili do Rady Miasta i dawali upust tej swojej frustracji. No jak można bez zasięgnięcia informacji mieszkańców próbować się forsować na siłę jakiekolwiek działania, które bezpośrednio ingerują w ich życie codzienne, w ich otoczenie i tak dalej. Gdyby przyjąć normalny tryb sprawowania władzy, czyli najpierw wychodzę do mieszkańców, przedstawiam im propozycje. Mówię, drodzy państwo, dla dobra miasta, dla dobra nas wszystkich, fajnie byłoby, aby w tej okolicy, czy w tej okolicy powstało to, czy tamto. Co o tym sądzicie? Czy macie może inną propozycję? Chcielibyście to w jakiś sposób udoskonalić, zmienić, ale żeby zachować daną funkcję, czy funkcjonalność. Gdyby tak sprawowano władzę, myślę, że do połowy tych konfliktów by nie doszło i wówczas Rada by nie musiała, jak to mówią, robić za miejsce pole bitewne, tak? I dochodziło do swar i kłótni, które kompletnie nie przynosiły żadnego pozytywnego rezultatu. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie mieszkańcy się już zrażali do samej Rady, do mieszkańców, do radnych. Po co to? To jest kompletnie niepotrzebne. Wystarczy tylko słuchać i przedstawiać racjonalne propozycje po wysłuchaniu mieszkańców.
Wysłuchał tego Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
I moje zdanie jest takie, że no, w pełni zgadzam się z panem Kotylakiem. No, przed chwileczką sobie nawet zapisałem konsultacje społeczne. Tak. Brakuje tego totalnie w naszym mieście, brakuje konsultacji społecznej na każdym etapie realizowania pewnych inwestycji. Mhm. Tego, czego, co ma robić prezydent, co ma robić Rada Miasta. Tu jest brak porozumienia, znaczy porozumienia to może złe słowo, ale brak kontaktu prezydent-Rada Miasta, żeby prezydent wychodził do Rady Miasta z propozycją, z konsultowania, a radni wychodzili do mieszkańców i pytali ich właśnie, bo po to są. Tak. Po to są, żeby pójść do mieszkańców i zapytać, jest propozycja od pana prezydenta, chcemy zrobić to i to i to, co wy o tym sądzicie? I radny przychodzi jako posłaniec od mieszkańców z informacją, mieszkańcy chcą, nie chcą. I dodatkowo jeszcze, co za problem, jeśli my mamy, nazwijmy to, konflikty w Radzie Miasta z prezydentem między sobą, to dlaczego nie wprowadzimy internetowego głosowania mieszkańców? Przecież to jest najprostsza rzecz do wprowadzenia. Poświęćmy nawet na to 1 000 000 zł z budżetu miasta. Zróbmy serwis, który będzie, nikt nie powie, że ktoś zmanipulował. Każdy ma możliwość zagłosowania.
Zdaje się, że są jakieś prace prowadzone w tym kierunku.
Jeśli są, to
serwis
super.
Powstał nowy, aplikacja, ale na razie nie widu, nie słychać.
Ale to teraz znowu, dlaczego to nie działa? Prezydent jest od 12 lat. Startupy wyrastają jak grzyby po deszczu i wyrastały. I nagle nie potrafiliśmy takiej prostej rzeczy zrobić, żeby dać mieszkańcom możliwość głosowania, chociażby dania opinii.
Piotr Baczek.
Myślę, że przykładem niech będzie właśnie jakby obraz tej kadencji osiedle Malarzy, gdzie prezydent próbował wyciąć drzewa, mieszkańcy się skrzyknęli, powiedzieli nie. Na Braniborskim nie zdążyli, bo nie wiedzieli. Przy ulicy Amelii też na szczęście sami się wcześniej dowiedzieli i skrzyknęli, też protestowali. Teraz mamy przykład osiedla Leśnego, gdzie niestety nie wiedzieli, choć było im obiecane, że zostaną zaproszeni na komisję, na Radę Miasta, nie zostali zaproszeni. To tylko świadczy o tym pewnym oderwaniu od mieszkańców obecnie urzędującego, natomiast myślę, że właśnie w dzisiejszej rzeczywistości sami mieszkańcy są coraz bardziej świadomi to, co dzieje się wokół nich, coraz bardziej chcą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji nie raz na 4 lata, czy tam na 5 lat teraz będzie przy wybieraniu radnych i prezydenta, ale tak naprawdę na co dzień. I dlatego rzeczywiste konsultacje, a potem ta możliwość głosowania dotyczącego ich najbliższego osiedla, terenu, powinna zostać wprowadzona.
Zdanie Sławomir Kotylak.
Ja jeszcze tak przysłuchując się wcześniej, co powiedział Arek, no jedna rzecz mnie bardzo zaskoczyła, a mianowicie prezydent musi mieć swoich radnych. Przepraszam bardzo, to jest poplątanie z pomieszaniem. Radni to są przedstawiciele mieszkańców.
A nie
prezydenta. A nie prezydenta. Więc ja tu czegoś nie rozumiem. Jeżeli radni mają być ludźmi prezydenta, to po co mają ich wybierać mieszkańcy? Niech sobie ich sam prezydent wybierze.
Inaczej powinno być powiedziane. Mieszkańcy powinni mieć swoich reprezentantów.
Swoich radnych.
Tak.
To chyba normalne, że radny jest reprezentantem mieszkańców, bo
teoretycznie tak. W praktyce widać, że jest inaczej.
A jak wybiorą mieszkańcy, dowiemy się po 21 października, właściwie już późnym wieczorem. Będziemy te informacje otrzymywać, zbierać. Także zapraszam do słuchania Wieczoru Wyborczego w Radiu Zielona Góra od godziny 21. Będziemy nadawać program na żywo, będziemy zbierać te informacje i przekazywać. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego weekendu.
Pani Beata Tojza, Nowoczesna.
Dziękuję, miłego weekendu życzę.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja zapraszam na wybory, życzę dobrych wyborów i miłego dnia.
Do Arkadiusz widzenia. Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.